Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a gościem jest dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. A skoro
Dobry wieczór.
Taki gość, który w gabinecie widuje różnych ludzi opowiadających różne historie, często samooszukujących się, to dzisiaj porozmawiamy o życiu w iluzji. Dlaczego ludzie żyją w iluzji i czy rzeczywiście tak się da i po co?
Oj, zagadnienie bardzo szerokie. I od razu pierwszą rzecz, jaką chciałbym powiedzieć. Iluzja, kłamstwo, błądzenie, prawda. Bardzo szeroko omawiane zjawiska. I na łonie religii, i na łonie filozofii. Od razu chciałbym powiedzieć, ja się skupię tylko na wąskim rozumieniu całego zjawiska, psychologicznym, a wręcz psychoterapeutycznym. Religii, filozofii nie dotykam, nie znam się na tym, są zdecydowanie osoby bardziej zorientowane w tej sprawie. Ja tylko terapeutycznie do tego postaram się podejść dzisiaj.
Czyli praktycznie.
Praktycznie, tak, w dużej mierze na bazie tego, z czym się spotykam w gabinecie, bo rzeczywiście kwestia tych iluzji. Więc właśnie pytanie, jak to zdefiniować, wcale to nie jest takie jasne, oczywiste, bo chyba najczęściej mamy do czynienia z taką definicją, że są to błędne przekonania, błędne przeświadczenia, nieadekwatne widzenie rzeczywistości. No właśnie, teraz w bardzo różnym kierunku to może iść, no bo jeżeli mówimy o błędnych spostrzeżeniach, to tak naprawdę tylko kroczek stąd do stereotypów, stereotypowego spostrzegania zjawisk, grup osób, a jeżeli stereotypowo spostrzegamy grupę osób, to mamy tendencję do unifikowania tych osób, mówiąc bardziej po ludzku. Jeżeli uważamy, że kobiety są takie i takie, to jeżeli mamy do czynienia z kobietą, no to na pewno ona jest taka jak wszystkie, a więc taka, taka i taka. To nieważne, że to jest konkretny egzemplarz kobiety, tylko jako przedstawicielka grupy kobiet, no to nie ma siły, na pewno ma jakieś tam właściwości. I tak dalej, i tak dalej. Teraz do czego zmierzam? Może tak być, że te nasze błędy percepcyjne, to nasze postrzeganie nieadekwatne, wypaczone, wykrzywione rzeczywistości może nam służyć do różnych celów. Myślę, że o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast może też być tak, że znacznie utrudnia nam życie i funkcjonowanie. I generuje lęk, i generuje opór, i nieufność, i potrzebę zadbania o siebie, i niechęć do zmian, do próbowania czegoś nowego i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ciekawe, bardzo szerokie zagadnienie. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, no i tutaj właśnie w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, mam pewnego rodzaju kłopot, dlatego że no muszę przez chwileczkę postawić stopę na dość śliskim gruncie, a mianowicie zadać tak bardziej filozoficznie, czym właściwie jest prawda. A problem jest taki, jeżeli chodzi o psychologię, że no generalnie przedmiot psychologii jest czymś trudno mierzalnym. Wręcz niektórzy teoretycy psychologii mówią, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna w sensie społecznym, w sensie tego, co się dzieje między ludźmi. Może być ewentualnie prawda intersubiektywna. To oznacza, że na dobrą sprawę nie wiadomo na bank, jak to jest między ludźmi, jak to jest z właściwościami ludzkimi. To nie są nauki ścisłe, gdzie to wszystko można udowodnić, zmierzyć, ważyć, a ponad wszelką wątpliwość. Tutaj w dużej mierze jest to kwestia definicji pewnego rodzaju umów społecznych. I teraz, jeżeli znajdziemy szeroką grupę osób, które się dogadały, które się umówiły, że tak to właśnie jest, to będzie prawda intersubiektywna. Wiele osób się dogadało i uznało, to jest prawda. No to jeszcze nie znaczy, że jest to obiektywne w jakiś sposób. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy jeżeli weźmiemy tego naszego pana X, który twierdzi inaczej niż jakaś szersza grupa, to on nie ma racji, to on się myli, czy właśnie on dobrze widzi, a cała reszta się myli. No i tutaj już wchodzimy w takie mocno skomplikowane filozoficzne zawiłości, no właśnie, w które ja nie chciałbym się wikłać. Natomiast
Zakładamy, że każdy ma swoją prawdę, tylko że wchodzi czasem taki mechanizm samooszukiwania i ta prawda jest jeszcze podwójnie, ta wewnętrzna prawda jest podwójnie zawoalowana jakąś mgłą iluzji. Ten słynny mechanizm zaprzeczeń i iluzji.
No więc właśnie. Kończąc ten wątek jeszcze, ja proponuję przynajmniej na dzisiaj, na użytek tej naszej rozmowy uznać, że za iluzję uznajemy no właśnie to, co nie jest zgodne. Znaczy tak, jeżeli będziemy oceniać, na ile ja adekwatnie postrzegam rzeczywistość, a na ile buduję jakąś iluzję, w którą wierzę, to proponuję na dzisiaj taki oto zestaw czynników, które będą to weryfikowały. Jeżeli ludzie, którzy dobrze mnie znają, którzy ze mną się zadają na co dzień, którzy dobrze mnie rozumieją, w jakiejś bardziej licznej grupie spostrzegają mnie w jakiś sposób, uznają, że jest jakoś, natomiast ja jako jedyny odszczepieniec twierdzę inaczej, no to uznajemy, że to jest jakaś iluzja. Najrozsądniejsze, co możemy w tym momencie założyć. Tak jak już powiedziałem wcześniej, może nas to prowadzić na manowce i możemy długo rozważać i się spierać, natomiast no nie o to chodzi. Jakieś założenie musimy przyjąć? Więc przyjmijmy, że z jakichś powodów, i to nas będzie interesowało głównie, te właśnie powody, z jakichś powodów ja mam jakiś interes w tym, żeby w określony sposób tę rzeczywistość spostrzegać. I to, mam wrażenie, jest kwestia kluczowa z perspektywy tego pytania, które zadałaś. Jak to właściwie jest? Czy ta iluzja ułatwia funkcjonowanie? No, zazwyczaj ona się opiera na mechanizmach obronnych rozmaitych, które, jak sama nazwa wskazuje, generalnie określenie stworzone przez Freuda, mechanizmy obronne służą obronie nas samych, konkretnie mówiąc językiem Freuda, a są to mechanizmy, które służą obronie ego, a więc tej instancji centralnej w naszym postrzeganiu samego siebie. Co by było, gdybyśmy nie włączyli tych mechanizmów zupełnie, ano mielibyśmy albo dylemat, albo mielibyśmy za dużo argumentów godzących nas, świadczących o tym, że się zachowujemy nieetycznie, że jesteśmy nie w porządku, że popełniamy błędy, że wpakowaliśmy się w jakąś mocno niefajną sytuację, a myślelibyśmy o sobie źle, być może usuwałby nam się spod nóg sens życia. Być może byłoby tak, że nie bylibyśmy w stanie na co dzień normalnie funkcjonować, bo przygniatałoby nas poczucie winy albo wątpliwości. Nie moglibyśmy się na niczym skupić, tylko byśmy siedzieli i rozpamiętywali, się zastanawiali. Natomiast te mechanizmy obronne mają za zadanie uspokoić nas, odprężyć, powodować, że poradzimy sobie z różnymi dylematami, różnego rodzaju kłopotami i tym, co nas w danym momencie niepokoi, co jest nie do przyjęcia. Tutaj to już w ogóle mistrzem akurat w tym zagadnieniu był Freud, mówiąc o tym, że wszystkie te dylematy, wszystkie tendencje, których nie akceptujemy, nazywając to popędami, no, przy pomocy tychże mechanizmów obronnych spychamy do warstwy nieświadomej. Tam, gdzie nie mamy z nimi kontaktu, to nadal jest w nas gdzieś tam pomieszczone. Oczywiście ma to określone efekty, jak to będziemy mówili. Natomiast tu i teraz, na co dzień, nie musimy się zmagać z tymi potencjalnie bolesnymi elementami, które moglibyśmy sobie uświadomić. No dobrze, i teraz zapytałaś, jak to jest, czy można żyć w prawdzie, czy lepiej żyć w prawdzie, czy wygodniej żyć w prawdzie, czy jednak ta iluzja jest okej. Wielokrotnie to powtarzałem studentom, z którymi pracowałem, ludziom przy okazji różnych warsztatów rozwojowych, ale też ludziom, którzy biorą udział w psychoterapii. A tak na pierwszy rzut oka, ucha, świadomości i czym tam mamy ochotę rzucić w danym momencie. No tak, po to podejmujemy pracę nad sobą, żeby zobaczyć, jak wygląda prawda, żeby być bardziej świadomym, bardziej decyzyjnym i tak dalej, no, rozwijać się. Przecież no, podejmujemy takie działania, a nie po to, żeby błądzić, nie po to, żeby być bardziej zakręconym, no, tylko właśnie bardziej świadomym, bardziej dojrzałym, bardziej rozwiniętym. No, tylko że problem polega na tym, że dopóki nie zdobywamy tej większej świadomości, to możemy siebie uspokajać. Możemy sobie przypisywać możliwość wpływu na różne sytuacje, tam gdzie tego wpływu tak naprawdę nie mamy i kontroli nie mamy. Możemy przypisywać sobie brak wpływu w sytuacji, która głównie od nas zależy. Możemy zrzucać winę i odpowiedzialność na innych. A masę różnych rzeczy możemy zrobić, żeby siebie usprawiedliwić, żeby sobie ułatwić, żeby sobie wytłumaczyć, żeby sobie zracjonalizować. A natomiast im więcej tej samoświadomości w naszym życiu, im bardziej zdajemy sobie sprawę z naszych poczynań, konsekwencji, naszej odpowiedzialności za wybory, z jednej strony jest łatwiej, dlatego że możemy podejmować pewne decyzje, możemy zmieniać. Zdajemy sobie sprawę, że jak to śpiewał Rojek, już teraz wiem, że wszystko trwa, dopóki sam tego chce, czy jakoś tak. A więc uświadamiamy sobie swoją rolę, uświadamiamy sobie swoje decyzje, swoją aktywność w danym obszarze. A natomiast wcale niekoniecznie jest to takie łatwe, bo jeżeli tu mamy delikwenta, który mówi, no tak się zachowuję, robię sobie krzywdę, żyję niekonstruktywnie, nie dbam o dietę, nie ruszam się, korzystam z używek, nie oszczędzam pieniędzy i tak dalej, no bo ten świat tak wygląda, bo mam brednego szefa, bo mam niefajną żonę, bo mam jakieś tam dzieci, bo pogoda jest nie taka, bo w tym kraju się nie da i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to w ten sposób się usprawiedliwiamy i spokojniej i z większym komfortem psychicznym możemy robić to, co robiliśmy do tej pory. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, okej, no są różne uwarunkowania, mamy jakiegoś szefa, ale dlaczego go mamy? Bo z nim współpracujemy, bo jesteśmy w tej akurat pracy, ale moglibyśmy podjąć decyzję, żeby zmienić miejsce pracy. Moglibyśmy podjąć decyzję o założeniu własnej działalności, własnej firmy. A mamy niefajną, wredną żonę, no to zacznijmy z nią rozmawiać, zacznijmy ustalać jakieś warunki, zacznijmy mówić o tym, co nam przeszkadza. A w skrajnych warunkach zastanówmy się, czy nadal chcemy w tym związku być. A mamy dzieci wredne i niewychowane. Dlaczego one są niewychowane? To ostatnio właśnie miałem taką dyskusję w gabinecie, kiedy ojciec dzieci miał pretensje do swojej żony, matki dzieci, żeby pogadała z dziećmi, bo one są takie niewychowane i one w ogóle nie przestrzegają żadnych zasad, norm, nie hołdują żadnym wartościom. No i ona w pewnym momencie zapytała, zaraz, a gdzie ty byłeś, kiedy te dzieci się wychowywały i miały wpajane tego rodzaju elementy? No i pana trochę wryło. I w sposób nagły i nieplanowany sobie uświadomił, faktycznie mogę mieć pewien związek z tym, że te dzieci są niewychowane. No właśnie, i to jest ta iluzja. I to są te sytuacje, które nam ułatwiają, które pozwalają nie brać odpowiedzialności. Natomiast jak zaczynamy się rozwijać, uświadamiać sobie, brać odpowiedzialność, to niestety ten komfort znika. I wiele osób mówiło właśnie po takich zajęciach, warsztatach, psychoterapii, że okej, no z jednej strony jest to bardziej świadome, rzeczywiście czuję większy wpływ, czuję się dojrzalszy i tak dalej, ale z pewnym rozmarzeniem i rozrzewnieniem wspominam stare dobre czasy, kiedy mogłem powiedzieć, a coś dzisiaj pogoda nie taka, a poza tym mam wredną babę i to już mnie tłumaczyło w pełni, nic nie musiałem robić.
W jakich sytuacjach żyjemy w iluzji? Mnie to się kojarzy oczywiście z historiami relacyjnymi, z tym, że na przykład ona wierzy, że on się zmieni. On wierzy, że ona się nie zmieni, tak? I to jest taka wiara i taki dymek, wokół którego można wiele zbudować. Albo że przestanie pić, albo że ta sytuacja gospodarcza się kiedyś zmieni, wróci to, co było kiedyś. Tak? Czyli kompletny brak kontaktu z tym, co jest teraz, a jest zupełnie inaczej, i można by się do tego dostosować kreatywnie, pozmieniać pewne rzeczy, dostosować do tego, co naprawdę jest, a widzi się to, co było rok temu. To są takie iluzje.
To oczywiście, że tak. Jeden z tych elementów, o których wspomniałeś, jest taki super reprezentatywny i ewidentnie najczęściej pojawiający się w różnego rodzaju refleksjach, wypowiedziach, literaturze, to jest kwestia uzależnień. Uzależnień, współuzależnień, funkcjonowania w takiej rodzinie z osobą uzależnioną, jako sama osoba uzależniona. Jako partner życiowy, jako dzieci, jako rodzice osoby uzależnionej. Tutaj ewidentnie jest tak, że jednym w ogóle z podstawowych elementów diagnostycznych jest to, że jest tam cała masa iluzji, cała masa mechanizmów jest włączonych, zmierzających do tego, żeby właśnie. No właśnie, jakoś sobie poradzić z całą tą sytuacją.
Że nie, my jesteśmy dobrą, udaną rodziną. U nas nie ma problemu, tak?
No, od tego się zaczyna, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest bardzo charakterystyczne, no bo większość z nas jednak sobie zdaje sprawę, że sama osoba uzależniająca, już weźmy za przykład to zjawisko, które ewidentnie najczęściej w Polsce się pojawia, z którym najczęściej mamy do czynienia, a więc uzależnienie od alkoholu nadal. Więc my wiemy o tym, że zdecydowana większość osób, które mają problem z alkoholem, powiedzą, ale ja nie mam problemu z alkoholem, ale ja to kontroluję. Gdybym chciał, to w każdej chwili bym odstawił. Udowodnić ci, chcesz tego? No to umówmy się, że przez najbliższy tydzień nie wezmę alkoholu do ust. Myślisz, że mi się nie uda? Rzeczywiście, że mi się uda. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście im się udaje. A co jeszcze dodatkowo ich utwierdza w przeświadczeniu, że tego problemu z alkoholem nie ma. A no właśnie, natomiast już w mniejszym stopniu zdajemy sobie sprawę z tego, że dość często najbliższe otoczenie udaje się zaangażować również w takie zniekształcenie percepcyjne. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, kiedy rodzice takiego delikwenta albo jedno z rodziców są również przekonani, że ta osoba nie ma żadnego problemu.
To dlatego, że bardzo by chcieli, żeby ta osoba nie miała tego problemu, i to na tym polega ta iluzja, że chcieliby, żeby.
Trochę tak. Oj, wiesz co, no tutaj kilka różnych mechanizmów się pojawia, bo tak, z jednej strony to jest rzeczywiście takie myślenie życzeniowe. Kocham go, to jest ważna dla mnie osoba, bardzo bym nie chciał, żeby się okazało, no wiemy, że alkoholizm to jest naprawdę potężny problem, a więc bardzo bym nie chciał, żeby ta teza się potwierdziła, więc zrobię wszystko, żeby przekonać i jego, i siebie, że my jako rodzina, on jako jednostka, nie spotykamy się z tym problemem. To jest
No bo tu
pierwsza.
się można by było skonfrontować z tym, że nie do końca ten taki proces wychowawczy działał jak należy. Nie do końca się było tym
Dokładnie.
dobrym rodzicem, skoro się wychowało pijaka.
Święta racja. Święta racja. No właśnie, a kiedy? Wczoraj, przedwczoraj, jakoś tak, bardzo niedawno. Słyszałem, rozmawiałem właśnie z panią, która funkcjonuje z panem, no, który różnego rodzaju działania podejmuje. To już nie tylko kwestia nadmiarowego zaglądania do kieliszka, ale też różnego rodzaju agresywnych zachowań. No więc postanowiła porozmawiać z rodzicami i oni stwierdzili, to zawsze był bardzo dobry chłopak i nadal jest to dobry chłopak. On się tak zachowuje tylko przy tobie, ponieważ ciebie poznał, to coś takiego mu robisz, tak na niego wpływasz, że on tak się właśnie zachowuje. Natomiast no, naprawdę wszystko przez ciebie. No, on tutaj nie zawinił kompletnie. A więc też w żaden sposób nie chcą interweniować, rozmawiać z tym swoim synem, wspierać swojej synowej, no bo to przecież ona jedyna jest temu winna.
To
Natomiast.
dlatego, przepraszam, to dlatego niektóre kobiety wierzą, że sprowokowały, tak?
Tak. No właśnie. Tak jak wspomniałaś, jeżeli wierzymy, że to ktoś inny, że to nie my, nawet jeżeli ten problem jest, albo go nie zauważamy, a jesteśmy na przykład rodzicem, no to zwalniamy kompletnie siebie z odpowiedzialności. Ja z tym nic nie mam wspólnego. Nie przyczyniłem się, no, nie mogłem zainterweniować, bo nie widziałem, bo tego problemu nie było. Byłem dobrym rodzicem, dobrze wychowałem i tak dalej, i tak dalej. No, w potężnym stopniu zwalnia mnie to z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
No akurat ta kobieta, o której wspomniałeś, powiedziała jak najbardziej prawdę. Dostrzegła źródła, powiedziała to tym rodzicom. Coś tam musiało nie szwankować, skoro on się tak zachowuje. No właśnie, ale też w rodzinach, o tym mówią psycholodzy, funkcjonuje często taka jednostka zwana mówiącą prawdę. True teller, czyli taka osoba, która po prostu urodziła się po to, żeby nazywać sprawy po imieniu, i to jest bardzo często czarna owca.
A dokładnie, oczywiście, że tak. No, tutaj to już w ogóle no, super ważną rzecz, wręcz fundamentalną dla tak zwanego systemowego rozumienia rodzin, a rzecz zahaczyłaś, mianowicie. Osoby, które tworzyły te teorie, które są przekonane, że tak to właśnie funkcjonuje, jest też cała masa praktyków. W dużej mierze psychoterapia rodzinna stoi właśnie podejściem systemowym. Mówią, że tak naprawdę podstawowym dążeniem systemu rodzinnego, rodziny, jest dążenie do homeostazy, żeby się nie zmieniać, żeby zostać w jednym kawałku. No i teraz. A pewne rzeczy będziemy zniekształcać, pewnych rzeczy nie dostrzeżemy, a jeżeli system chwieje się w posadach, no to oddelegujemy kogoś do roli, wpakujemy kogoś w rolę człowieka, który będzie dbał o stałość tego systemu. A, no i jakoś to się trzyma, jakoś to funkcjonuje. Niekiedy dla obserwatorów z zewnątrz jest to szokujące i nie do uwierzenia, że nadal funkcjonuje, bo nie powinno. Natomiast dalej działa. I teraz, jeżeli się pojawia bodziec z zewnątrz albo ze środka tejże rodziny, wprowadzający pewnego rodzaju zawirowanie, pewnego rodzaju dysproporcje, wpływający na to, że system zaczyna się chwiać potężnie, to niestety jest takie ryzyko, że on się rozpadnie. A co najmniej musi być tak, że równowaga musi być zmodyfikowana. Jeżeli na scenie pojawia się jakiś czynnik, jakaś prawda, na przykład prawda na temat tego, że nie ma miłości, że nie ma bliskości, że nie ma zaufania, że jedna z osób robi jakieś świństwa, że ktoś jest chory, że ktoś jest uzależniony, no to jak to się mówi, co się raz zobaczy, to trudno odzobaczyć. Można z tym polemizować, można temu zaprzeczać, no ale do pewnego stopnia. Jak już zostanie to tak wyraźnie zobaczone i nazwane przez tego, który mówi prawdę, no to w pewnym momencie już nie da się z tym nic zrobić. No i teraz rodzina albo ryzykuje, że się rozpadnie, albo na przykład trzeba, to oczywiście w dużej mierze nieświadomie jest to właściwością systemu, a nie poszczególnych jednostek. Na pewno nie jest tak, że siadamy przy wspólnym stole i ustalamy, co my z tym zrobimy. Po prostu takie rozwiązanie się samo pojawia. No właśnie,
Więc
musi
takiego mówiącego
coś pod.
prawdę się pacyfikuje, niszczy, bo.
Najlepiej by było zamknąć mu usta, uciszyć go, bo jeżeli nie zdąży rozgłosić, nie zdąży wszystkich argumentów wyrzucić, to być może uda się podtrzymywać legendę, iluzję, kłamstwo. Natomiast no, jak już wygarnie wszystkie te rzeczy, które ma do powiedzenia, no to już przepadło. To będziemy musieli zmienić sytuację w rodzinie. Więc oczywiście, że na początku staramy się go uciszyć, stwierdzić, że jest młody, impulsywny i nic nie wie o świecie, być może jest wariatem. Ile razy ja już słyszałem, że no tak, poszedł na psychoterapię i głupi, wredny psycholog mu namieszał w głowie, albo związał się z partnerem życiowym, który mu mieszał w głowie, albo no, ktoś inny za tym stoi.
No
No
wiadomo,
ale tak
najlepiej by było być cały
ściemnie,
czas z
prawda?
mamusią i tatusiem, prawda, do setki i słuchać tych kłamstw, tak?
Ależ oczywiście, że tak. Wtedy system no, mniej energii by kosztowało to, żeby utrzymać homeostazę, żeby rodzina utrzymała się w jednym kawałku i w równowadze. W przeciwnym wypadku no, coś się zmieni, coś się podzieje, albo rodzina znajdzie inny sposób na funkcjonowanie. Najczęściej, jeżeli się tego rodzaju trupy z szafy wyciąga, to najczęściej rodzina zaczyna funkcjonować na wyższym, lepszym, bardziej konstruktywnym poziomie. Ale to wymaga sporo energii, to więcej. Istnieje też ryzyko, że system się rozpadnie pod wpływem takich bodźców, a to już jest naprawdę duże ryzyko. Więc tak, rzeczywiście, bardzo często, jeżeli my sami nie podejmiemy takiej decyzji, nawet jeżeli ją podejmiemy, bo z tym mam na co dzień do czynienia w gabinecie, nawet jeżeli człowiek twierdzi, dobra, moja sytuacja jest na tyle trudna, na tyle jestem zniechęcony, zmęczony, na tyle nie lubię swojego życia, musi się coś zmienić, ja nie jestem w stanie już dłużej, to nawet w takiej sytuacji potężnie cała ta machina zgrzyta i potężne człowiek ma problemy, żeby usłyszeć prawdę, przyjąć do siebie prawdę, żeby dokonać jakiejś zmiany. Natomiast jeżeli człowiek kompletnie nie jest gotowy, nie podjął takiej decyzji, próbujemy mu otwierać oczy na siłę, no to najczęściej jest tak, że bardzo walczy, nie przyjmuje do wiadomości. Jeżeli my z dobrego serca, dlatego studentom całe życie powtarzałem, ale też zupełnie osobom niezwiązanym z branżą, którzy są szefem, którzy są nauczycielem, którzy są partnerem życiowym. Powtarzam, nie pomagamy na siłę, bo wręcz może to wywołać reakcję paradoksalną u temu, komu chcemy pomóc, natomiast sami możemy potężnie dostać po łapach, bo jeżeli próbujemy komuś pokazać, jak tak naprawdę wygląda prawda, w jakim bagienku on siedzi, jaki on ma kłopot, to jest bardzo prawdopodobne, że agresywnie na nas zareaguje, zaatakuje nas, bo ma przeświadczenie, że coś mu próbujemy zrobić. Odsądzi nas od czci i wiary, bo jesteśmy wredni, bo jesteśmy napastliwi, bo jesteśmy nieuczciwi, bo nastajemy na niego i tak dalej. Jeżeli jesteśmy osobą niespokrewnioną, jeżeli jesteśmy nauczycielem, kuratorem, psychoterapeutą, to mocno prawdopodobne, że zostaniemy obsmarowani w internecie. Natomiast taka osoba po prostu ucieknie z kontaktu z nami, stwierdzi, że jesteśmy szaleńcem, agresorem, mało rozsądnym, mało mądrym i opowiadamy banialuki. Ona tego nie przyjmuje do siebie. Więc ciężko się pracuje z takimi iluzjami, jeżeli osoba nie jest gotowa na przyjęcie przynajmniej pewnego stopnia gotowości.
I mówimy o społeczeństwie, które doskonale zna zdanie: prawda was wyzwoli.
Jak równie dobrze zna określenie prawda w oczy kola.
Tak jest. To teraz zagramy i wracamy do rozmowy o iluzjach, po co one nam są w życiu.